Niektóre zjawiska, sytuacje, zachowania zwykliśmy w potocznej mowie nazywać nawiedzeniem. I tak określamy na przykład różne żywioły, gdy wystąpią, gdy zaczynają siać spustoszenie. Tak mówimy na przykład, że San Francisco w 1906 roku nawiedzone zostało trzęsieniem ziemi i pożarem. Mówimy o tym, że Wrocław w 1997 roku został nawiedzony powodzią. Mówimy, że Australia jest nawiedzona suszą. Takich określeń używamy w odniesieniu do żywiołów. Tak też opisujemy miejsca, gdzie działają jakieś tajemnicze siły. Mówimy o domu nawiedzanym przez złe duchy. Mówimy, że tajemnicze kręgi w zbożu to ślad nawiedzenia przez jakieś tajemnicze siły. No tak mówimy, takich słów używamy. Terminem nawiedzony opisujemy też ludzi. Czyż nie? Wystarczy, że ktoś ma jakieś trochę dziwne poglądy, albo że się może trochę dziwnie zachowuje i wypowiada, a już na pewno nawiedzonym nazywamy człowieka, który nie potrafi właściwie ocenić swoich możliwości, swoich predyspozycji, no i porywa się na zadania, które nie są dla niego. Jeśli chodzi o nawiedzenie, to też ma ono bardzo rozmaity charakter. Jest nawiedzenie, które jest związane z tym, że człowieka dopada jakaś sprawiedliwość. Na przykład o świcie nawiedzają go agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zostaje nawiedzony, ale to jest nawiedzenie przykre, bo sprawiedliwość go dopada. Czasem nawiedzenie ma charakter kontroli, gdy na przykład jakiś inspektor nawiedza nas, nasz dom, naszą firmę, nawiedza i kontroluje, czy wszystko jest w porządku, czy jest wszystko jak należy. Jeszcze inny charakter mamy nawiedzenia, gdy zwierzchnik daje swemu podwładnemu do zrozumienia, że wszystko jest w porządku. Na przykład minister obrony narodowej nawiedza żołnierzy w Iraku na gwiazdkę czy tam kiedy i chce im wyrazić w ten sposób aprobatę, że dobrze swoje zadania spełniają. Zależne od tego charakteru nawiedzenia jest nasze podejście, nasza reakcja na nawiedzenie. Jeżeli coś nie jest w porządku z nami, jeżeli ciąży na nas jakieś przestępstwo, jakieś zobowiązanie albo jakieś uchybienia, jakieś zaniedbania, to nie lubimy nawiedzenia. To nawiedzenie jest czymś przykrym. Obawiamy się nawiedzenia, obawiamy się, że mogą do nas zapukać, obawiamy się, że mogą nas wezwać, obawiamy się takiego nawiedzenia. Natomiast gdy człowiek ma wszystkie długi pospłacane, gdy wszystkie występki ma usprawiedliwione, gdy uczciwie i wiernie pracuje, wypełnia swoje zadania, ma pokój ze wszystkimi ludźmi, to egzekucja żadna go nie dotyczy, nie musi się czego obawiać, kontroli się żadnej nie boi. No i nawiedzenie może oznaczać tylko jakąś formę aprobaty, pochwały i wtedy się nie boimy nawiedzenia. Wtedy mówimy, ach, proszę bardzo, drzwi otwarte, chętnie, nawet jest nam przyjemnie. Więc tak to jest w tym życiu ze sprawą nawiedzenia. Bardzo różnie można do niej podchodzić. Natomiast ja dzisiaj chciałbym z wami porozmawiać o nawiedzeniu człowieka przez Boga. Dobrze? Porozmawiamy o tym? Zechcecie trochę posłuchać i ze mną porozmawiać waszymi umysłami, oczami, mimiką? Zechcecie? Bardzo was o to proszę. Porozmawiamy razem o nawiedzeniu przez Boga. Słowo Boże mówi, błogosławiony Pan Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia. Znaczy, że my, którym dane jest zrozumieć, czym jest nawiedzenie Boże, błogosławimy Boga. Zachariasz w natchnieniu Ducha Bożego błogosławi Boga, że nawiedził swój lud, że zechciał nawiedzić swój lud, bo ten lud potrzebował nawiedzenia Bożego. Czyli, że to jest coś bardzo ważnego, być nawiedzonym przez Boga. Można powiedzieć, wszystko zaczyna się od nawiedzenia człowieka przez Boga. Jeżeli coś naprawdę ma w życiu się zmienić, naprawdę, jeśli naprawdę mamy poznać Boga, jeśli naprawdę mamy być użyci przez Boga, jeśli naprawdę mają nastąpić zmiany w naszym życiu, to musi nastąpić wcześniej nawiedzenie przez Boga. Jeśli Bóg nie nawiedzi człowieka, to choćby nie wiem, co próbował zrobić, wszystko na darmo. Jeśli Bóg nie nawiedzi człowieka, to choćby nie wiem, jak się wytężą, niczego nie zrozumie. Jeśli Bóg nie nawiedzi człowieka, to choćby nie wiem, jak się wyszkolił, niczego nie zrobi dla sprawy Królestwa Bożego. Zawsze, gdy Bóg chciał coś zrobić na tej ziemi, chciał dokonać jakiegoś wielkiego dzieła, to wcześniej nawiedzał człowieka. Przychodził i nawiedzał danych ludzi, dane środowisko, dane miasto, dane rodziny. Czym jest nawiedzenie przez Boga? Czym jest? Po pierwsze, trzeba to jeszcze raz podkreślić, że nawiedzenie przez Boga to coś absolutnie wyjątkowego i intrygującego. Być nawiedzonym przez Boga. Słowo Boże mówi, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? To są słowa napisane w świadomości przede wszystkim, kim jest Bóg. Kim jest Bóg? I gdy pomyślimy, kim jest Bóg, że On jest najwyższy, że mieszka w światłości niedostępnej, że jest święty, że jest potężny, że wszystko stworzył, że jest ponad nasze wyobrażenie, jak pomyślimy, kim jest Bóg naprawdę, to wtedy oczywiste staje się pytanie, czymże jest człowiek, że go nawiedzasz, że o nim pamiętasz, że go nawiedzasz. Czymże jest człowiek? Człowiek jest takim marnym prochem. Czymże jest człowiek, że go nawiedzasz? To coś absolutnie wyjątkowego, że Bóg zechciał nawiedzić człowieka. To jest coś nie do pojęcia, że Bóg zapukał do twojego serca, że może dzisiaj puka do twojego serca, że zechciał się zatrzymać, jak gdzieś czasem jakiś monarcha, tam w filmach czy w książkach mogliśmy czytać, jedzie jakiś monarcha przez miasta, wioski, jedzie orszak cały i nagle mówi, zatrzymajmy się tutaj przy tej chacie, ja bym chciał tam wejść zobaczyć. I nagle się zatrzymuje ta jego kareta, on wychodzi, pukają do drzwi, kobieta nie wie, jak, którą chustkę ubrać, ludzie, co się dzieje, tego król do naszej chałupy zawita, co ci król, co to ogórka może kwaszonego albo co, nie wiem, co mogę zrobić, przejęta, bo królik jakiś wstąpił, bo co, czymże jest król ludzki w porównaniu z Bogiem? Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? To coś wyjątkowego się stało, że zacząłeś myśleć o Bogu, że zacząłeś szukać Boga. To coś wyjątkowego, bo znaczy, że Bóg cię nawiedził. W Ewangelii Łukasza w 7:16 czytamy, wtedy lęk ogarnął wszystkich i wielbili Boga, mówiąc, prorok wielki powstał wśród nas i Bóg nawiedził lud swój. Gdy Pan chodził po ziemi, gdy Pan zaczął czynić cuda, ludzie złapali się za głowę, mówi, coś się stało. Lęk ich ogarnął, wielbili Boga. Mówią, Bóg nawiedził swój lud. Bóg nawiedził Izraela, Bóg nawiedził swój lud. Więc to jest coś bardzo absolutnie wyjątkowego i intrygującego. Być nawiedzonym przez Boga. Po drugie, nawiedzenie przez Boga może oznaczać sąd Boży i kres bezbożnego życia. Musimy o tym powiedzieć. Ja bym chciał mówić tylko o tej pozytywnej stronie, ale jestem sługą Słowa Bożego i muszę to powiedzieć, ponieważ Słowo Boże o tym mówi, że są takie sytuacje, gdy Bóg nawiedza człowieka, aby wykonać swój sąd, aby tego człowieka napomnieć, aby być może nawet położyć kres bezbożności. Kiedy Izraelici na pustyni, gdy Mojżesz poszedł na górę Synaj, aby odebrać tablicę przykazań Bożych, Izrael zaczął tam za Aaronem, jak wiecie, zaczęli już się rozglądać za jakimś Bogiem, zrób nam jakiegoś Boga i tak to już przynosili te wszystkie swoje cudeńka i ulali. Tak mówi, że się tak wzięło to razem i taki cielec powstał, już wszystko sami nie wiedzieli, jak to się stało i zaczęli już tam tańczyć przy tym. I Bóg oczywiście zareagował, nie będziemy całej historii czytać, Ale na samym końcu Bóg powiedział do Mojżesza: tego, kto zgrzeszył przeciwko mnie, wymarzę z księgi mojej. Teraz zaś idź, prowadź ten lud, dokąd ci kazałem. Oto anioł mój pójdzie przed tobą. W dniu nawiedzenia mojego nawiedzę ich za ich grzech. Musimy o tym pamiętać, bracia i siostry, że jeżeli ktoś odchodzi od Boga, jeśli ktoś łamie Słowo Boże, jeśli łamie przymierze z Bogiem, jeśli człowiek popełnia grzech, to Bóg go nawiedzi za ten grzech. Tak tu jest powiedziane. Tak Słowo Boże mówi. Mamy przykład króla Jehorama. Wiemy o nim, że gdy został królem, kazał pozabijać swoich braci, niektórych książąt, żeby po prostu wykosić ewentualną konkurencję. Był takim krwawym człowiekiem. Przywiódł do cudzołóstwa mieszkańców Jeruzalemu oraz zwiódł Judę, jak mówi Słowo Boże. I w drugiej księdze Kronik czytamy w 21 rozdziale: po tym wszystkim nawiedził go Pan nieuleczalną chorobą jelit. Po upływie dłuższego czasu, gdy dobiegał końca drugi rok, wyszły zeń na skutek choroby wnętrzności i umarł wśród ciężkich boleści. Jego ludzie nie zapalili na jego cześć ogniska, jakie zapalano dla jego przodków. Miał on 32 lata, gdy objął władzę królewską, panował 8 lat w Jeruzalemie, czyli 40 lat miał. Gdy odszedł, nikt go nie żałował, pogrzebano go w mieście Dawida, lecz nie w grobach królewskich. Czyli widzimy tutaj, że Bóg nawiedził człowieka nieuleczalną chorobą z powodu tego, jak postępował. Przecież znał Słowo Boże. Mamy i przykład innego króla, króla Uzjasza. Jest o nim powiedziane, że na początku szukał Pana, dopóki żył Zachariasz, który uczył go bojaźni Bożej. Tak dobrze się wszystko zapowiadało. A dopóki szukał Pana, czytamy, Bóg darzył go powodzeniem. Później niestety, gdy jego sława rozeszła się daleko, cudownej bowiem doznawał pomocy, doszedł do takiej potęgi, że coś się z nim zaczęło dziać. I czytamy druga księga Kronik, 26 rozdział, 16 werset. Gdy zaś doszedł do potęgi, wzbiło się w pychę jego serce ku własnej jego zgubie i sprzeniewierzył się Panu Bogu swemu. Wszedł mianowicie do przybytku pańskiego, aby złożyć ofiarę z kadzidła na ołtarzu kadzenia. Zanim poszedł kapłan Azariasz, a z nim 80 kapłanów Pana, ludzi śmiałych, którzy wystąpili przeciwko królowi Uzjaszowi, mówiąc do niego: nie twoja to rzecz, Uzjaszu, składać ofiary z kadzidła Panu. Rzecz to kapłanów, synów Aarona, którzy są poświęceni na to, by kadzić. Wyjdź z przybytku, gdyż dopuściłeś się zniewagi, a nie przyniesie ci to chwały przed Panem Bogiem. Uzjasz, czytamy, rozgniewał się, a miał właśnie w ręku kadzielnicę do kadzenia. A gdy tak gniewał się na kapłanów, wystąpił trąd na jego czole wobec kapłanów świątyni pańskiej przy ołtarzu kadzenia. Gdy arcykapłan Azariasz zwrócił się ku niemu, jak również wszyscy kapłani, oto trąd był na jego czole. Wypchnęli go więc stamtąd, zresztą sam śpiesznie wyszedł, gdyż Pan go nawiedził. Pan go nawiedził. I był król Uzjasz trędowaty aż do swojej śmierci, mieszkał w domu odosobnionym dla trędowatych, gdyż był wyłączony z świątyni pańskiej. Oto mamy przykłady, jest ich więcej, gdy Bóg nawiedzał człowieka, gdy ten łamał Słowo Boże, gdy lekceważył, gdy występował przeciwko Bożemu porządkowi w rozmaitej formie. To jest wielka przestroga dla nas, bo przecież nikt z nas nie chciałby być tak nawiedzony przez Boga, czyż nie? No ja bym nie chciał być tak nawiedzony ani razu, żeby Bóg miał przychodzić do mnie i mnie w taki sposób wychowywać. Trzeba pamiętać, że gdy Pan postanawia kogoś nawiedzić, kiedy Pan postanawia wykonać jakiś swój sąd, to niewiele może zrobić człowiek. Jest takie słowo w księdze Ezechiela, 14 rozdziale, które mówi w 13 wersecie: Synu Człowieczy, jeżeli jaki kraj zgrzeszy przeciwko mnie, dopuszczając się niewierności, ja wyciągnę swoją rękę przeciwko niego i szczuplę jego zapasy chleba i ześlę na niego głód i wytracę z niego ludzi i bydło, to choćby nawet byli z nim ci trzej mężowie, Noe, Daniel i Job, wybawiliby przez swoją sprawiedliwość tylko swoje własne dusze, mówi Wszechmocny Pan. Nic nie pomoże, choćby nie wiem, co tam pukali, tego nie wiem. Jest tylko jeden, który może nas ocalić od tego nawiedzenia za nasz grzech. To jest Pan Jezus Chrystus. To dlatego tak bardzo ważne jest, abyśmy, moi kochani, dbali o to, aby nasze życie było oczyszczone krwią Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli ciąży na nas niewyznany grzech, jeżeli ciąży na nas jakieś postępowanie, które jest wbrew woli Bożej, wbrew Duchowi Świętemu, no to mamy przestrogę w Słowie Bożym bardzo wyraźną, że może nas nawiedzić Pan. Nawiedzić, żeby położyć kres temu, żeby to zatrzymać. A więc niechby nam włosy trochę na głowie się postawiły teraz i nie na żel, tylko z tej świadomości, że trzeba się bać Boga. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. I jeżeli by ktoś nawet powiedział, Biernacki znowu straszy, no to straszy. Straszy Słowem Bożym. Jeżeli lekceważysz Słowo Boże, jeżeli robisz po swojemu, jeżeli występujesz przeciwko Bożemu porządkowi rzeczy, bój się. Bój się. Bo któregoś dnia tak cię może Pan nawiedzić, że nikt nie będzie w stanie ci pomóc. To po pierwsze. Po drugie, nawiedzenie przez Boga oznacza spełnienie Bożej obietnicy. W wielu wypadkach właśnie na tym polega nawiedzenie, że Bóg coś wcześniej zapowiedział, Bóg objawia jakieś prawdy w swoim Słowie. My widzimy, że tak jest w Biblii napisane i czekamy, modlimy się, kiedy się to nam spełni, czy się to nam spełni. I oto przychodzi dzień, czas, gdy Bóg nawiedza nas, aby spełnić swoją obietnicę. Takim przykładem, powiedziałbym sztandarowym przykładem takiego nawiedzenia, jest to, co Bóg zrobił z Sarą i Abrahamem. Wiemy, że Bóg obiecał Abrahamowi i Sarze, 1 Mojżeszowa 18:10. Na pewno wrócę do ciebie za rok o tym samym czasie, a wtedy żona twoja Sara będzie miała syna. Sara zaś podsłuchiwała u wejścia do namiotu, które było za nim, a byli przecież starzy w podeszłym wieku, już ustało to, co zwykle bywa u kobiet. To też roześmiała się Sara sama do siebie, mówiąc, teraz, gdy się zestarzała, mam tej rozkoszy zażywać i pan mój jest stary taki, no już był przecież, setkę miał na karku. Na to rzekł Pan do Abrahama. Dlaczego to roześmiała się Sara, mówiąc, czyżbym naprawdę mogła jeszcze rodzić, gdy się zestarzałam? Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana? W oznaczonym czasie za rok wrócę do Ciebie, a Sara będzie miała syna. Mieli tę obietnicę, przeżywali to. I oto parę rozdziałów dalej czytamy. I nawiedził Pan Sarę, jak obiecał. Uczynił Pan Sarze, jak zapowiedział. Czyli dostała obietnicę i rok później Pan nawiedził w tym sensie, że już miała to dziecko, że to, bo to dziecko było wyrazem nadnaturalnego Bożego działania. Przecież oni już normalnie dzieci mieć nie mogli. Cudowna historia, która pokazuje, że Bóg nawiedza człowieka, żeby spełnić obietnicę. Ile mamy tych obietnic w Słowie Bożym? Jest ich bardzo wiele. Oj, 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 oj. I czytamy, że w Chrystusie Jezusie wszystkie te Boże obietnice są na tak. Jeśli jesteś w Jezusie Chrystusie, jeśli uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa, to Boże obietnice są na tak. Więc trzeba tylko czekać na nawiedzenie Boże. Kiedy Bóg nawiedzi i spełni swoją obietnicę. Inny przykład. Oto do narodu izraelskiego, do wygnańców judzkich, dokładnie mówiąc, Jeremiasz, natchniony Duchem Bożym, pisze list. Bo tak mówi Pan, gdy upłynie dla Babilonu 70 lat, nawiedzę was. Trzeba będzie poczekać 70 lat, Ale potem was nawiedzę i spełnię na was moją obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myślę o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Siedzą w tej Babilonii, nad rzekami Babilonu, 137 psalm, tam siedzieliśmy i płakaliśmy, tam na wierzbach zawiesiliśmy nasze lutnie, wspominając Syjon, tak żądają od nas, żebyśmy śpiewali, jak my mamy śpiewać pieśń Pana na obcej ziemi, jak my mamy śpiewać o 10 rano w niedzielę, gdzie oni czego żądają od nas. Żądają, żebyśmy wszyscy się uśmiechali i śpiewali. Gdzie człowieku, no gdzież ja mam się, w tej mojej sytuacji ja mam śpiewać. Takiej niewoli. A Bóg posyła do nich poselstwo. Przyjdzie czas, musi tam dla tego Babilonu upłynąć odpowiedni czas na Bożym zegarze, a potem nawiedzę was i was z powrotem sprowadzę i spełnię swoją obietnicę. Nawiedzenie, idąc dalej, w naszym rozważaniu nawiedzenie przez Boga oznacza całkowitą zmianę położenia człowieka. Życie człowieka nawiedzonego już nigdy nie jest takie same jak przedtem. Gdy Bóg człowieka nawiedzi, to ten człowiek już nigdy nie jest dłużej taki sam. Nie mówię, że wszyscy zawsze po nawiedzeniu Bożym się ponawracają i są wspaniali i emanują chwałą Bożą. Niekoniecznie, Bóg nikogo nie zmusza. Ale prawda jest taka, że człowiek, który zostaje nawiedzony przez Boga, już nigdy nie jest taki sam. Ponieważ nawiedzenie Boże, gdy Bóg postanawia nawiedzić człowieka, niesie w sobie, zawiera w sobie taką konieczność ustosunkowania się do tego. Człowiek musi coś z tym zrobić, gdy Bóg człowieka nawiedza. I nawet gdy człowiek nic nie chce z tym zrobić, to już coś robi, bo to znaczy daje do zrozumienia Bogu, jeśli nic nie robi, Bóg go nawiedził, Bóg do niego przemówił, Bóg go poruszył, Bóg mu pokazał, Bóg mu objawił, a on odwraca się plecami, no to już to znaczy, że staje się po prostu odstępcą. Ale mamy wiele różnych historii, które pokazują, jak w sposób zdecydowany nawiedzenie odmieniało ludzkie myślenie, odmieniało. No jak Pan nawiedził Saula na drodze do Damaszku, jak go nawiedził, tam nie było to za bardzo przyjemne w tym momencie, kiedy go nawiedził, ale ten upadek z konia tak mu przestawił w głowie, że on był naprawdę już nawiedzony. Wszystko, co było dla niego przed tym wartością, zyskiem, wszystko uznał za śmieci, za gnój. To jest przykład, jak radykalnie zmienia się serce człowieka, myśli człowieka, system wartości człowieka, gdy Pan go nawiedzi. Dlatego też chciałbym tutaj raz jeszcze zaapelować, byśmy byli uważni i byśmy, doświadczając nawiedzenia Bożego, tego nie zmarnowali, tego nie przegapili, tego nie puścili mimo, bo jesteśmy zajęci tym czy tamtym, bo mamy jakąś swoją koncepcję, bo nam się coś nie podoba. Gdy Bóg nas nawiedza, to trzeba po prostu się tym przejąć, za tym pójść. Mamy przecież tę przestrogę w Ewangelii Łukasza w 19 rozdziale odnośnie Jerozolimy, ogólnie Judei, Żydów, gdy Pan Jezus przyszedł, aby nawiedzić lud izraelski. Już żeśmy o tym mówili, że to przecież było wielkie błogosławieństwo, że Bóg nawiedził swój lud. A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim, mówiąc, gdybyś ty poznało w tym to dniu, co służy ku pokojowi, lecz teraz zakryte to jest przed oczyma twymi. Lecz przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą i ścisną cię zewsząd i zrównają cię z ziemią i dzieci twoje w murach twoich wytępią i nie pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu czego? Nawiedzenia swego. To są słowa Pana Jezusa. Już mi nie mówcie, że to ja straszę. Tylko Pan Jezus taką miał refleksję nad umiłowanym miastem. Przecież On przyszedł, żeby ich ratować. Przyszedł, nawiedził ich, aby dać im nowe życie. Nawiedził ich. A oni nawet w tej liczbie uczniowie, apostołowie, o których żeśmy słyszeli w ostatnią niedzielę, oni się zajmowali zupełnie czym innym. Oni po prostu nie chcieli przyjąć tego. Mieli swoją koncepcję. O to zabiegali, o stanowiska zabiegali, o to, żeby się urządzić w życiu zabiegali. I nie poznali czasu swojego nawiedzenia. I to przyniosło konsekwencje. Więc dlatego tak bardzo ważne jest, żebyśmy pamiętali, że Bóg na darmo nas nie nawiedza. On nas nawiedza, żeby nas zbawić. On nas nawiedza, żeby dać nam nowy kierunek w życiu, żeby nasze życie pięknie mogło wyglądać. Ale jeżeli my to lekceważymy, jeśli ignorujemy Jego nawiedzenie, to w naszym życiu mogą pojawić się konsekwencje tego. Jeszcze jedna myśl jest w Słowie Bożym bardzo interesująca, jeśli chodzi o nawiedzenie, mianowicie to, że nawiedzenie przez Boga podnosi człowieka do swego rodzaju godności. Greckie słowo, które tłumaczymy jako nawiedzenie, to greckie słowo episkope. Episkope, z czym się nam trochę chyba kojarzy to słowo, bo ono oznacza nawiedzenie, ale to episkope oznacza także urząd, straż, urząd biskupa, przegląd jakiś, to też to znaczy. I tak mam nadzieję, że jeszcze troszeczkę jesteście ze mną, że chwycimy ideę, co to znaczy to episkope, gdy się pojawia. Weźmy ilustrację, bardzo piękna ilustracja, dobrze chyba to pokazująca, Dzieje Apostolskie 1,16. Czytamy, mężowie bracia, to przemawia Piotr, jest sytuacja, kiedy to zabrakło w gronie apostołów jednego, no bo zdradził Pana Jezusa. I przemawia jeden z nich w tym gronie, mówi, musiało się wypełnić pismo, w którym Duch Święty przepowiedział przez usta Dawida o Judaszu, który stał się przywódcą tych, co pojmali Jezusa. Bo został on zaliczony do naszego grona i miał udział w tej służbie. On to za otrzymaną zapłatę za nieprawość nabył pole, a upadłszy pęk na dwoje i wypłynęły wszystkie wnętrzności jego. I stało się to wiadome wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, także nazwano owo pole ich własnym językiem Akeldama, to jest pole krwi. Napisano bowiem w księdze psalmów, niech siedziba jego stanie się pusta i niech nikt nie mieszka w niej oraz a urząd jego, a episkopę jego, a jego nawiedzenie niech weźmie inny. Trzeba więc, aby jeden z tych mężów, którzy chodzili z nami przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał między nami, począwszy od chrztu Jana, aż do dnia, w którym od nas został wzięty w górę, stał się wraz z nami świadkiem jego zmartwychwstania. I widzicie, jaka tu jest myśl? Oto tych 12... Oni byli nawiedzeni, oni mieli pewien związany z tym urząd, podniesieni zostali w pewnym sensie do pewnej godności, mieli wykonywać w imieniu Pana pewne zadania. Oni byli nawiedzeni. To nawiedzenie to był właśnie ten urząd do troszczenia się o Kościół, do zajmowania się sprawami Kościoła. I w 1 Tymoteusza, w 3 rozdziale jest powiedziane, prawdziwa to mowa, kto o biskupstwo, czyli nawiedzenie się ubiega, pięknej pracy pragnie. Kto o episkopę się ubiega, pięknej pracy pragnie. Znaczy, że to nawiedzenie przez Pana będzie dla niego oznaczać też pewne zadania. Już nie będzie mógł być tak jak przedtem, że a co mnie tam obchodzi? A to nie moja sprawa, co mnie to obchodzi? On będzie po prostu, dlatego że został nawiedzony, dlatego że Bóg mu się objawił, dlatego że poznał Boga, dlatego że poznał plany Boże, dlatego że zostały mu objawione, tajemnice Królestwa mu zostały objawione, dlatego że mu jest objawione, że ludzie idą albo do nieba, albo do piekła. Dlatego że jest mu objawione, że kto się nie narodzi na nowo, nawet nie ujrzy Królestwa Bożego. Dlatego że jest mu objawione, co trzeba robić, aby być zbawionym. Taki człowiek jest wyjątkowy. I kto pragnie nawiedzenia, kto pragnie być nawiedzonym przez Boga, kto pragnie tego episkopę, to pięknej pracy pragnie. Dla pięknej nie w sensie, że będą go, jak to... Może czasem obserwujemy, że może będzie mógł pierścień podawać do pocałowania dla innych. Absolutnie nie o to tu chodzi. Że będzie w pałacu biskupim mieszkać, to nie o to tu chodzi w ogóle. Nie w Słowie Bożym. Chodzi o to, że ponieważ został nawiedzony przez Boga, powołany przez Boga, będzie mógł w imieniu Pana wykonywać Jego wolę, będzie mógł Jego drogi pokazywać innym, będzie ustami Bożymi, będzie rękami Bożymi na tej ziemi. No wielka, będzie mógł nadzorować, będzie mógł się przejmować tymi sprawami, które są związane z Królestwem Bożym. Dlatego też chciałbym mocno dzisiaj podkreślić tę szczególną rolę ludzi już nawiedzonych przez Pana. Wierzę, że jesteśmy tutaj w gronie ludzi nawiedzonych przez Boga. Jesteście nawiedzeni, zdarzyło się wam, że was Bóg nawiedził. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Grecko-polskim interlinearnym przekładzie Nowego Testamentu czytamy: obracanie się wasze wśród pogan, mając piękne, aby w czym szkalują was jako złoczyniących, dzięki pięknym dziełom, zastanawiając się, oddaliby chwałę Bogu w dniu dozorowania. Widzicie? Czyli tutaj jest to episkope i ono tak też może być rozumiane. W dniu nawiedzenia w naszym przekładzie, w dniu dozorowania. To znaczy, że gdy Bóg przychodzi do człowieka, gdy bierze lupę, gdy patrzy na jego życie, gdy dokonuje pewnej oceny jego życia, gdy Bóg postanawia nawiedzić człowieka, to chce się posłużyć naszym świadectwem życia. Chce się posłużyć naszym zachowaniem. Gdy kogoś chce z naszego otoczenia nawiedzić, to wcześniej nawiedza go już przez nas. Przez nasze postępowanie, nasze zachowanie, przez to, jak się odnosimy, jak rozmawiamy i tak dalej. Już wcześniej takim przykładem przecież jest postać Jana Chrzciciela. Już żeśmy na samym początku zacytowali, jak ojciec Jana Chrzciciela, napełniony duchem, mówił: błogosławiony Pan Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia. A potem pod koniec: a ty, dziecię, prorokiem Najwyższego nazwany będziesz, bo poprzedzać będziesz Pana, aby przygotować drogi Jego, aby dać ludowi Jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich, przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości, by objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju. Jaka to jest myśl, że oto Bóg posyła przed swoim Synem umiłowanym, przed tym, który jest tym rzeczywistym nawiedzeniem ludu izraelskiego, wcześniej posyła Jana, który ma poprzedzić go i ma przygotować jakby drogę. I jakże, zobaczcie, się to wiąże z tym, co w liście Piotra żeśmy przeczytali, że mamy tak żyć, takie życie prowadzić w naszym otoczeniu, że gdy Bóg nawiedzi ludzi z naszego otoczenia, żeby oni mogli skojarzyć, żeby mogli oddać chwałę Bogu, żeby mogli wielbić Boga za nas, z którymi mieli wcześniej do czynienia. I dlatego chcę dzisiaj podkreślić sprawę naszej odpowiedzialności jako już nawiedzonych przez Boga. Pan nas nie nawiedził nadaremno, słuchajcie, o tak, żeby tylko, żebyśmy sobie w kalendarzyku zapisali, żeśmy mieli fajne przeżycia z Bogiem. Bóg nas nawiedził, ponieważ chce nami się posłużyć w nawiedzeniu następnych osób. Chce, żeby nasze świadectwo, żeby nasze codzienne życie już zwracało uwagę, tak żeby gdy przyjdzie ten moment nawiedzenia Bożego na tych ludzi, żeby wszystko jak w tych puzzlach wskoczyło na swoje miejsce i ludzie oddadzą chwałę Bogu. Więc, bracia i siostry, Bóg nawiedza człowieka. Bóg nawiedza, wciąż Bóg nawiedza ludzi. Po pierwsze, trzeba powiedzieć, że niezależnie od woli człowieka, nawiedza go, by wykonać nad człowiekiem swoje wyroki, by wykonać swoje sądy, bo nawiedza go za jego grzech. I to trzeba powiedzieć, trzeba o tym pamiętać. Dlatego tak ważne jest, by nie chodzić ani dnia z niewyznanym grzechem, aby nie chodzić ani jednego dnia, będąc nieusprawiedliwionym przez Boga. Dlatego i dzisiaj w imię Pańskie wzywam was pod krzyż. Jeżeli w waszym życiu coś jest zaniedbane, jeżeli jakiś grzech ciąży w waszym życiu, nie wyznajecie tego grzechu, chodzicie z nim już może tygodnie i nie wyznajecie i już nie macie radości zbawienia, już wam się nic nie chce, już nie chce się ani do Boga, ani na nabożeństwo nie chce się przyjść i tak dalej. Wzywam was pod krzyż. Pan chce nas znowu wyprowadzić z ciemności do swojej światłości. A jeśli chodzimy w światłości, jak Słowo Boże mówi, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Dlatego wołam, chodźcie pod krzyż, chodźcie. Nie żyjcie tak obciążeni, przytłoczeni tymś grzechem, jakimiś wyrzutami sumienia. Nie chodźcie z tym dłużej, ani minuty dłużej nie chodźcie. Chodźcie pod krzyż. Jest miejsce oczyszczenia, jest miejsce uwolnienia, przebaczenia, pełnego przebaczenia. I wtedy wraca radość, i wtedy wraca pokój do serca. Wtedy jest światłość w duszy. Chodzimy w światłości, a krew Jezusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Po drugie, trzeba powiedzieć, że niezależnie od woli człowieka, Bóg nawiedza go, by odmienić jego los, by go podnieść i dać mu nowe życie. To nie jest tak, że to człowiek decyduje, czy Bóg go nawiedzi, czy go nie nawiedzi. Nieraz o tym mówimy, żebyśmy w pychę nie urośli, że to od nas zależało, że my jesteśmy dzisiaj inni, że nowe życie prowadzimy. To nie od nas zależy. Mówi bowiem do Mojżesza, zmiłuje się nad kim się zmiłuje, a zlituje się nad kim się zlituje. A zatem nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. I właśnie chcę to podkreślić, że Bóg nawiedza ludzi niezależnie od ich woli. Bo tak postanawia, bo zna serca, bo bada serca. Bo On przepatruje całą ziemię, przepatruje cały Gdańsk. My byśmy może typowali tak, na tego stawiali, na tamtego. A Bóg akurat nawiedza, no czy akurat nawiedził tego mojego sąsiada? No, nigdy bym na to nie wpadł, nie? A tu tacy porządni ludzie, tacy szlachetni ludzie. No prosto żywcem do nieba byśmy ich wysłali, ale Bóg ich nie nawiedza. I nic z tego. A nawiedza łobuza jakiegoś, nawiedza. A Bóg nawiedza, przede wszystkim nawiedza, aby odmienić nasz los, aby dać nam nowe życie, aby dać nam pewność zbawienia, aby uczynić nas prawdziwie szczęśliwymi ludźmi. Dlatego chciałem dzisiaj was zaprosić do tego, byśmy szukali Pana, zachęcić, byśmy szukali Pana. Słowo Boże mówi, szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. To jest czas, żeby się starać, żeby dążyć. Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana. Starajmy się. Starajmy się. Nie bądźmy duchowo leniwi, tylko szukajmy Jego oblicza. On przychodzi, gdy widzi w naszych sercach pragnienie. To pragnienie oczywiście nie jest z nas, to pragnienie jest z Ducha Świętego, który przekonuje nas o sądzie, o grzechu, o sprawiedliwości. To jest to całe działanie Boże dla naszego zbawienia. Ale żebyśmy też to rozumieli, że gdy mówimy, że to nie zależy od woli człowieka, to nawiedzenie Boże, to zmiłowanie Boże, to żebyśmy też nie przyjęli postawy, to w takim razie ja nic nie muszę robić. Bo jak mi się należy, to jak mi pisane, to ja będę. Jakie pisane? Jeżeli będziesz bierny, jeżeli będziesz obojętny, gdy Słowo Boże jest głoszone, gdy Duch Święty puka do twojego serca, to możesz przegapić swoje nawiedzenie i przejdzie koło ciebie, przejdzie mimo i pójdzie dalej. Dlatego starajmy się poznać, usilnie poznać Pana. Zabiegać. Ja muszę to wiedzieć, jak to zrobić. Tak wiele rzeczy tu na ziemi, jak chcemy coś naprawdę, to się dopytujemy, to całą sieć internetową przekopiemy. Wszystkie biblioteki, bo musimy dotrzeć do jakiejś informacji, bo ona może dać nam jakiś zysk, albo jakiś lepszy stopień, albo jakiś tam lepszy rodzaj zatrudnienia. Starajmy się poznać, usilnie poznać Pana. Że Go znajdziemy, pewne jest jak zorza poranna i przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Dlatego prośmy Pana, żeby nas nawiedził, żeby do nas przyszedł. Tak bardzo potrzebujemy tego Jego potwierdzenia, że jest z nami. Jako zbór, nie wiem, czy wy to odczuwacie, ja bardzo odczuwam tę potrzebę, żeby Pan się objawiał wśród nas, żeby nas nawiedzał, żebyśmy wiedzieli, Duch Święty wstępuje na zbór. My nie jesteśmy tylko po prostu religijnymi ludźmi, którzy się zeszli w niedzielę, żeby tam trochę pośpiewać, trochę pospać, trochę posłuchać i pójść do domu. Tylko przychodzimy, bo łakniemy nawiedzenia Bożego. O, Duchu Święty, wstąp. O, przyjdź do nas, Panie. Nawiedź swój lud. Bądźmy zdeterminowani. Prośmy Pana, żeby nas nawiedzał, bo jeśli nas nie nawiedzi, no to nic nowego nie wyniknie. Nic nowego się nie stanie w naszym życiu. Nie pójdziemy dalej. Ale jeśli On nas zacznie nawiedzać, to będą się działy rzeczy wspaniałe w naszym życiu, w naszym osobistym życiu. Ja nie mówię, rozumiecie, ja nie mówię tutaj o tym, że będą fajerwerki jakieś tam, że ognie sztuczne będą tutaj. Ja mówię o tym codziennym życiu, że ono będzie coraz piękniejsze, bo życie nawiedzonego przez Boga to jest życie atrakcyjne, życie ekscytujące. To jest noszenie w sercu czegoś wyjątkowego, z czym chce się dzielić z innymi. Prośmy więc, by Pan nas nawiedził, by wciąż nas nawiedzał, by ciągle na nowo nas nawiedzał. Prośmy Pana o to. Bądźmy zborem ludzi nawiedzonych przez Pana. Być nawiedzonym to w tym świecie takie niezbyt pozytywne określenie. Ale być nawiedzonym w tym znaczeniu, o którym dzisiaj mówimy, to najwyższe wyróżnienie. Jak ci ktoś powie, ty chyba jesteś nawiedzony, to ci komplement mówi niesamowity. Bo Bóg robi wszystko tylko z nawiedzonymi. Tylko z tymi, których wcześniej nawiedził. Jeśli kogoś nie nawiedził, to nie ma o czym mówić. To tam niczego Bożego się nie dzieje. Dlatego chciałbym, żebyśmy teraz powstali, proszę Was o to, i abyśmy zwrócili się do Pana, byśmy porozmawiali z Nim o tym, co jest w naszej duszy, gdy rozważamy temat nawiedzenia Bożego. Jeśli zależy nam na tym, by nas nawiedzał, powiedzmy Mu to, powiedzmy, On chce to słyszeć, On chce tego świadectwa naszych ust, módlmy się.